Witam Państwa, Lech Pilarski. Zaczniemy od strajku nauczycieli. 90% szkół w Białymstoku, około 60% w województwie podlaskim. Trwa liczenie szabel. Najważniejszym sprawdzianem będzie jednak środa, czyli początek egzaminów gimnazjalnych. To będzie sygnał, czy determinacja nauczycieli będzie na tyle silna, że zagrożone będą pozostałe egzaminy. Będzie to też sprawdzian, czy uda się mimo strajku zorganizować te egzaminy. Ponadto w programie o rolniczej piątce kolejny program PiS, tym razem dla wsi. Co on oznacza i czy pozwoli zmajoryzować wieś w partii rządzącej? Na zakończenie o wojsku trwają ćwiczenia wojsk operacyjnych na ścianie wschodniej. Czy to oznaka rotacyjnego wzmocnienia obrony naszych terenów? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz Piotr Kuśnieruk.
Dzień dobry, witam.
Szef SLD w Podlaskiem.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom.
To zaczniemy od strajku nauczycieli, bo to wydarzenie, które zdominowało dzisiaj wydarzenia dnia, można by powiedzieć. Oceny, pomysły, jak ta sytuacja zostanie rozwiązana, czy będziemy mieli do czynienia z tak długim protestem, jak to było 25 lat temu.
Miejmy nadzieję, że nie, bo to w interesie i uczniów, rodziców, ale myślę samych nauczycieli, aby strajk nie trwał zbyt długo. Do końca nie wiemy tak naprawdę, w jakiej liczbie szkół, placówek ten protest trwa. Mówił pan tu o 60%, no ja mam natomiast dane, które wskazują, że te liczby są zdecydowanie mniejsze. Natomiast trochę więcej jest w przypadku gimnazjum. To może wynikać z tego, że są to placówki wygaszane, część nauczycieli zmienia pracę, jest niepewna, co się będzie z nimi dalej działo i tam w związku z tym prawdopodobnie to napięcie jest wyższe niż w innych typach placówek oświatowych. Natomiast no, na pewno w części tych placówek rodzice będą mieli problemy, zwłaszcza w przedszkolach i w szkołach podstawowych, problem z opieką nad swoimi dziećmi. I między innymi z tego powodu warto, aby ten strajk nie trwał zbyt długo, no ale takim najważniejszym chyba powodem, o którym większość mówi, są egzaminy. Najpierw gimnazjalne, potem kończące szkołę podstawową, a potem także egzaminy maturalne, czyli egzaminy, które decydują o tym, czy tym młodym ludziom uda się trafić do wymarzonej szkoły. Trzeba pamiętać, że te egzaminy wiążą się z olbrzymim stresem, a niepewność tego, czy egzamin w danej placówce się odbędzie, na pewno ten stres jeszcze dodatkowo wzmacnia.
To znaczy, tutaj chyba dane, jeśli chodzi o ilość szkół, które przystąpiły do strajku, zaczynają być zbliżone, bo już w połowie dnia mamy informację, że z 20 tysięcy szkół strajkuje 15,5 tysiąca, 136 białostockich 111. Natomiast no, chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że chęć wejścia nauczycieli w spór zbiorowy z rządem była znana co najmniej od grudnia, więc można było szybciej prowadzić negocjacje i wprowadzić pewne środki zaradcze, które by częściowo rozładowywały tą sytuację. Można było doprowadzić do tego, żeby ten strajk nie przyjął aż tak ostrej formy. Mogłyby być to rozwiązania znacznie bardziej delikatne. W związku z tym, no, tak naprawdę po pół roku negocjacji, jeżeli w ostatnim dniu w niedzielę dowiadujemy się, że te negocjacje generalnie padły, a skala protestu nauczycieli jest duża, no to nie, po prostu nie wygląda dobrze. Jednocześnie od samego początku było wiadomo, czyli od grudnia, że ten termin jednak się zbiegnie z egzaminami końcowymi gimnazjalnymi. Należało po prostu na to zwrócić uwagę, prowadzić negocjacje ostrożnie, rozsądnie. Moim zdaniem nauczyciele mają prawo do godnej płacy, do podniesienia wynagrodzeń. Nie realizowali tego strajku w sposób nielegalny. Protest ma charakter legalny. Przeprowadzono referenda, przeprowadzono uzgodnienia, próbowano prowadzić negocjacje. Piłeczka znajduje się wyłącznie po stronie rządu, który rozdając, że tak powiem powszechnie, dużo pieniędzy różnym grupom społecznym, powinien również pomyśleć o, że tak powiem, znalezieniu pewnej puli środków dla nauczycieli i usatysfakcjonowaniu ich pracy.
No to może spróbujmy powiedzieć, ile tak naprawdę tych pieniędzy jest przeznaczonych i dla kogo.
Proszę
dokończyć, proszę.
Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że państwo powinno realizować system płacowy w sposób uczciwy. Jeżeli na przykład w Wojsku Polskim Szeregowy, którego, że że tak powiem, wymagane wykształcenie, to jest wykształcenie podstawowe, na starcie w polskiej armii dostaje kwotę 2600 zł, a z dodatkami 3100, jeżeli zacznie pracę. W zderzeniu z prawie 10 lat dłużej kształconym nauczycielem, bo musi skończyć szkołę średnią i musi skończyć studia, ten nauczyciel dostaje no trochę więcej niż połowę wynagrodzenia, na samym starcie wynagrodzenia zawodowego, szeregowego.
Nieprawda.
To chyba ta sytuacja jest nieuczciwa.
Po pierwsze, z tego co ja wiem, to większość w Polsce ma jednak co najmniej wykształcenie średnie, a nawet i wyższe. W związku z tym przykład szeregowego... Dobrze, ja mówię, przykład szeregowego po szkole podstawowej nie jest regułą. To żeby wyjaśnić. Po drugie, kwoty, które pan podaje dotyczące wynagrodzenia nauczycieli nie są takie do końca, jak pan podaje. My natomiast jako rząd, czy jako strona, która w tej chwili ten rząd powołała, mówimy o tym, że rozmawiamy z nauczycielami od bardzo długiego czasu. My o tym, że nauczyciele nie najlepiej zarabiają, mówiliśmy już co najmniej kilkanaście miesięcy temu, nawet i więcej. To dlatego pani minister edukacji, pani premier Szydło zapowiedziały ponad półtorej rok, prawie dwa lata temu, cykl podwyżek dla nauczycieli. Przypomnę, że najpierw w 2017 roku, po kilku latach braku jakiejkolwiek podwyżki, nawet złotówkowej, co oczywiście doprowadziło do tego, że średnie wynagrodzenie, czy zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli zdecydowanie relatywnie do tych płac rynkowych zmalało. Po drugie, wyrealizowaliśmy te podwyżki już od roku 2018. Przypomnę, że pierwsza rata podwyżek, czyli 5% podwyżki, miało miejsce w kwietniu ubiegłego roku. W styczniu tego roku było kolejne 5% i zapowiadaliśmy na styczeń 2020 roku kolejną trzecią transzę podwyżek, mówiąc o tym, że będziemy w przyszłości rozmawiali także o kolejnych podwyżkach w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Teraz po negocjacjach tych prowadzonych w ostatnich kilkunastu dniach, rząd zdecydował się na podniesienie tej podwyżki, która ma być za kilka miesięcy. Po pierwsze, zaproponowaliśmy, aby ta podwyżka weszła nie w styczniu 2020, tylko już we wrześniu tego roku, co kosztuje państwo dodatkowe kilkaset milionów złotych. Potem pani premier Szydło, prowadząca negocjacje, zaproponowała prawie kolejne 5% podwyżki, czyli we wrześniu ta podwyżka miałaby wynieść prawie 10%. Łącznie więc w roku 2019 podwyżka dla nauczycieli ma wynieść 15%. Przekładając to na konkretne liczby. W przypadku, to sprawdzę, żebym się nie pomylił, w przypadku nauczyciela dyplomowanego, a takich nauczycieli jest zdecydowanie najwięcej, te podwyżki i amortyzacja z roku 2017 spowodują, że nauczyciel stażysta otrzyma łącznie 515 zł do wynagrodzenia zasadniczego, jeszcze raz powtórzę, bo na to się nakładają niektóre dodatki, które są powszechne wśród nauczycieli, zaraz wyjaśnię jakie. Natomiast w przypadku nauczyciela dyplomowanego łącznie zwiększona kwota będzie o 706 zł. To są naprawdę już poważne pieniądze. Do tego trzeba dodać chociażby stażowe. W przypadku nauczyciela dyplomowanego ten staż najczęściej już wynosi około 20 lat, a więc jest to 20% dodatkowo, czyli mamy 100 kilkadziesiąt złotych więcej, czyli tak naprawdę realnie każdy nauczyciel dyplomowany po zrealizowaniu podwyżek z września 2019 roku dotrzyma 800 kilkadziesiąt złotych więcej brutto oczywiście, bo mówię o kwotach brutto. To są już naprawdę bardzo poważne pieniądze. Niewiele odbiegają od tego mitycznego 1000 zł, które ZNP macha przed oczyma nauczycieli. Natomiast postawa ZNP doprowadziła do tego, że tych negocjacji nie dało się zakończyć sukcesem, no bo do tego, aby osiągnąć porozumienie, musi być dobra wola z obu stron, a ze strony ZNP zwłaszcza tej dobrej woli niestety zabrakło.
To znaczy, pan poseł się myli w tym zakresie. Skoro przeprowadzono w tym zakresie referendum, to nie mówimy tylko i wyłącznie o reakcji typowego ZNP, tylko jest to związek zawodowy, jest ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych jako drugi związek zawodowy. Referendum było robione we wszystkich szkołach, podjęto decyzję we wszystkich szkołach, więc państwa propozycje...
Znaczy nie we wszystkich podjęto decyzję o strajku.
To nie we wszystkich, ale ja wymieniłem, że z 20 tysięcy 15,5 tysiąca strajkuje.
W związku z tym, inne pokazują, że niespełna połowa szkół.
Ale na poprzednim spotkaniu dwa tygodnie temu pan powiedział, że będzie strajkowało 25%.
No to nie, absolutnie dzisiaj tego nie powiedziałem.
W telewizji Białystok rozmawialiśmy w programie Bez Kantów. Ja powiedziałem, że skala będzie na poziomie 60 i więcej procent.
Ja mówiłem około 50%.
Możemy wrócić do tematu, nie ma żadnego problemu. Ale myślę, że państwo jakoś...
Pytanie jednak, powtórzę, co będzie z egzaminami? Czy uda się je w odpowiedni sposób zorganizować? No bo jeśli nie, to będzie rzeczywiście wielki kłopot.
Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż rząd, wiedząc o tym, że są prowadzone od bardzo długiego czasu, czyli od kilkunastu miesięcy negocjacje, widząc, że się, że tak powiem, temperatura sporu zagęszcza, a już od grudnia zagęszcza się bardzo mocno, powinien przystosować, że tak powiem, swoje procedury awaryjne, typu przesunięcie egzaminów, typu znalezienie innych rozwiązań, które umożliwiłyby bezstresowe przejście.
Znacznie wcześniejsze zorganizowanie komisji i tym podobnie.
Znacznie wcześniejsze zorganizowanie komisji. Moim zdaniem rząd po prostu w sporze z nauczycielami zaczął się po prostu bawić w branie zakładników z uczniów. I to generalnie tak wygląda w mojej ocenie. Nie związki zawodowe. Związki zawodowe realizują swoje ustawowe prawo do sporu zbiorowego z rządem w zakresie wysokości wynagrodzeń. Nie było to robione ani przedwcześnie, ani gwałtownie, ani jednoznacznie. To nie spadła bomba z nieba, czy piorun uderzył. Procedura trwała 5 miesięcy. Przez 5 miesięcy można było znaleźć rozwiązania dla tego sporu zbiorowego, a jeżeli widać było, że nie znajdzie się rozwiązań dla sporu zbiorowego, znaleźć rozwiązania awaryjne po to, żeby to nie była sytuacja stresowa. Państwo
pan
tego nie zrobili.
Tylko i wyłącznie, żeby ulec po prostu żądaniom związkowym bez żadnej refleksji, przystać tylko i wyłącznie na żądania związkowe. To była jedyna metoda na to, aby te negocjacje zakończyły się sukcesem i można było podpisać porozumienie z ZNP czy Forum Związków Zawodowych. Ale to tak w praktyce wygląda, ponieważ obserwując to, co się działo przy stole negocjacyjnym, z drugiej strony nie było tak naprawdę woli rozmowy o tym, żeby zmieniać długofalowo system wynagradzania nauczycieli. Zacząłem mówić o tych dodatkach przy okazji wynagrodzenia nauczycieli. I przy okazji to na pewno będzie jeden z elementów, który pozostanie na trwałym, mam nadzieję, świadomości jakiejś przynajmniej grupy Polaków, że sposób wynagradzania nauczycieli jest dosyć skomplikowany, bo mówi się czasami...
I anachroniczny, można by rzec.
Myślę, że tak i że warto długofalowo na ten temat rozmawiać, ale także w porozumieniu z samymi nauczycielami, tak aby po pierwsze i sami nauczyciele do końca wiedzieli, jak wygląda ich płaca, bo ja rozmawiając ze swoimi kolegami i koleżankami wiem, że oni też do końca nie wiedzą, z ilu elementów składowych ich wynagrodzenie ostatecznie się składa i stąd płaca tak zwana płaca zasadnicza, czyli ta stawka zaszeregowania podstawowego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zdecydowanie się różni od tego, co oni otrzymują końcowo. Nie jest to do końca tak zwana płaca zasadnicza, czyli taki element kalkulacyjny, który wprowadził rząd PO-PSL kilka lat temu, w uzgodnieniu zresztą z ZNP, żeby państwo wiedzieli, że tak to było, który doprowadził do tego, że do tej tak zwanej płacy zasadniczej wrzucono wszystkie możliwe dodatki, jakie funkcjonują w systemie edukacji. Do tego wliczono także chociażby odprawę emerytalną, nagrody, premie, trzynastki i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie elementy składowe, które w ciągu roku wypłacane są gdziekolwiek w oświacie, podzielono to przez nauczycieli i okazało się, że na poszczególnych stopniach awansu zawodowego jest jakaś tam płaca tak zwana średnia. Jeżeli takiej płacy średniej nauczyciele na danym poziomie awansu zawodowego nie otrzymują w danej gminie czy w danym mieście, no to wówczas samorząd zobowiązany jest do wypłacenia jednorazowego takiego dodatku wyrównawczego do tej płacy średniej. Żeby tego unikać, często gminy pozwalają nauczycielom brać dodatkowe nadgodziny, 2, 3, 4, to zależy od szczebla awansu zawodowego i dzięki temu płaca średnia nauczyciela w gminie rośnie i wypełnia się ten wymóg ustawowy, aby osiągnąć średnią płacę. Myślę, że ten element dotyczący płacy średniej trzeba na pewno wyeliminować i wrócić po prostu do realnych wynagrodzeń, które nauczyciele otrzymują. My poza samymi płacami chcieliśmy rozmawiać z nauczycielami także o innych elementach dotyczących chociażby ustalenia minimalnych kwot za poszczególne dodatki. Takim najpowszechniejszym dodatkiem występującym wśród nauczycieli, oprócz dodatku stażowego, który otrzymują wszyscy praktycznie, jest dodatek za wychowawstwo. Prawie połowa, czy nieco ponad połowa czynnych nauczycieli w szkołach publicznych otrzymuje ten dodatek i tutaj kwoty są bardzo różne, od kilkudziesięciu zaledwie złotych w niektórych gminach do 500 nawet złotych podobno w tych gminach najbogatszych. najbogatszych. A więc ten ważny element wynagrodzenia nauczycieli, nawet kilkuset złotowy, przecież wpływa na to, jakie są zarobki nauczyciela, a z pełnieniem tej funkcji wychowawcy wiąże się jednak dosyć dużo obowiązków. Stąd między innymi propozycja, aby przejść do rozmów i ustalenia minimalnych poziomów tych dodatków różnego rodzaju. W tym zaproponowaliśmy w trakcie negocjacji dodatek za wychowawstwo na minimalnym poziomie 300 zł, tak aby gminom bogatszym zostawić możliwość ewentualnego zwiększenia tej kwoty.
No tak, ale to ja tylko chciałem powiedzieć, że na to był, czy na to jest czas i na wkładanie bardzo konstruktywnych propozycji upraszczających system wynagradzania, jeżeli dla państwa ten system wynagradzania jest skomplikowany i niezrozumiały, był na przykład rok temu. Można było przed wakacjami zacząć prowadzić rozmowy, nie byłoby w związku z tym żadnego problemu, jeśli chodzi o...
Te związki musiałyby chcieć na ten temat rozmawiać.
Myślę, że związki zawodowe zawsze chcą na ten temat rozmawiać, jeśli chodzi o system, że tak powiem, wynagradzania nauczycieli, jak ich system pracy. Nie zauważyłem, żeby nie było niechęci. Być może państwo nie proponowali rozwiązań, które miały charakter konstruktywny. Nie sądzę, żeby...
W każdym razie puszka Pandory, jak to mówią, przysłowiowo została otwarta. Problem jest wielki i będzie narastał z każdym dniem protestu nauczycieli.
Żeby tylko zakończyć jeszcze, ile płaca nauczyciela dyplomowanego po wrześniu? 3850. To jest ta płaca zasadnicza, od której naliczone są choćby koszty godziny przepracowanej przez nauczyciela.
To teraz może zajmiemy się rolniczą piątką, bo kolejna ujrzała światło dzienne. Zapowiedziane zostało wsparcie dla rolnictwa i to szczególnie dla gospodarzy, którzy gospodarują na małych, rodzinnych działkach bądź średnich gospodarzy. W trakcie konwencji, która odbyła się w sobotę w Kadzidle, mówiono między innymi o tym, że produkcja żywności w naszym kraju to ważna dziedzina, ważna gałąź gospodarki i trzeba w nią zainwestować, ale jak będziemy wspierali tylko i wyłącznie małe i średnie gospodarstwa, to spowolnią te duże gospodarstwa, które dają najwięcej eksportu rolniczego. Jak ten dylemat rozwiązać?
Znaczy, po pierwsze zgadzam się, że jest to ważna dziedzina gospodarki, także w naszym województwie, może nawet szczególnie, bo należymy do tych województw raczej nie przemysłowych, tylko raczej rolniczych i stąd u nas przetwórstwo spożywcze, o którym poza anteną rozmawialiśmy, ale i także sama produkcja rolnicza odgrywa zdecydowanie większą rolę. My nie chcielibyśmy doprowadzić do tego, aby rynek polski został zdominowany przez gigantów rolniczych w tym wypadku, bo często żywność produkowana w tych wielkich gospodarstwach wielkotowarowych nie jest najzdrowsza. Tam jednak wymogi zdrowej żywności powodują, że używa się różnego rodzaju medykamentów, chemii, która dla ostatecznych odbiorców, czyli dla nas konsumentów, nie jest najzdrowsza. No i chcielibyśmy utrzymać także miejsca pracy na wsi, więc stąd ten program wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności, na modernizację działalności w gospodarstwach średnich i małych właśnie do tej grupy przede wszystkim ma być skierowany. Chcielibyśmy również doprowadzić do tego, aby premiować tych rolników autentycznych, a nie takich, którzy tylko wynajmują się jako hodowcy, na przykład trzody czy cieląt, ale których właścicielem jest jakaś duża firma, często zagraniczna. Chcemy promować naszych polskich producentów. Oni produkują zdecydowanie zdrowszą żywność. Oni samodzielnie na rynku mają kłopoty z konkurowaniem, stąd między innymi także oferta dla wsparcia grup producenckich, spółdzielni rolniczych, które skupiałyby kilkunastu, a nawet może więcej rolników. I wtedy
ale ten program wsparcia dla grup producenckich już jest od 2004 roku, prawda, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej i jakoś słabo idzie.
Od 96.
Nawet w tych programach przedakcesyjnych było.
W programach przedakcesyjnych też były.
To prawda, no ale nie możemy zmusić rolników do tego, żeby zakładali grupy producenckie. Jest to raczej formą...
Już kiedyś próbowano.
No, myślę, 50. że to nie był najlepszy pomysł. Rolnicy wyraźnie powiedzieli, że tego nie chcą. No dlatego są zachęty finansowe, które mają ich do tego nakłonić. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie ich do tego zmusić. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że rząd od długiego już czasu oferuje różnego rodzaju wsparcie rolnictwu. Między innymi zwiększyliśmy dotacje do tak zwanego paliwa rolniczego, bo ci, którzy nie są rolnikami, pewnie nie wiedzą, ale jest dotacja zależna od liczby hektarów do każdego litra paliwa używanego przez rolników po to, aby koszty paliwa tak mocno nie obciążały kosztów całej produkcji. Dzięki temu między innymi mamy nieco tańszą żywność niż ciągle na terenie Europy Zachodniej. I staramy się
To jest zasadnicza sprawa. Utrzymanie cen żywności na stosunkowo niższym poziomie, żeby każdego było stać na kupno owej zdrowej żywności, to są elementy, które utrzymywane są nie tylko w Unii Europejskiej, ale również w Stanach Zjednoczonych, gdzie co roku prawie 200 miliardów dolarów dopłaca się do rolników.
To prawda. Trzeba też pamiętać, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie stworzyć od razu. Jeszcze jakiś czas temu była sieć polskich przetwórni, polskich chłodni. Zostało to jednak sprywatyzowanych już ładne kilka lat temu i tak jak znowu rozmawialiśmy poza anteną, to są dosyć duże wydatki, pochłaniające bardzo duże kwoty i żeby odtworzyć w tej chwili zakłady, które nie byłyby uzależnione od dużych firm zagranicznych, to trzeba na to trochę czasu. Rząd między innymi myśli o stworzeniu jakiegoś holdingu spożywczego państwowego, który mógłby choćby interwencyjnie skupować produkty niektórych rodzajów, zwłaszcza w takich momentach kryzysowych, aby nie doprowadzić na przykład do gwałtownego spadku cen skupu płodów rolnych, zwierząt hodowlanych, no bo czasami widać, że są tak zwane górki mięsne, owocowe czy jakieś inne i wtedy zaczyna się być bardzo poważny problem, a na razie rząd tak naprawdę nie ma za wielu instrumentów, aby w takich sytuacjach interweniować.
Ja się, jak rzadko, ale z większością tego, co pan poseł powiedział, zgadzam, jak gdyby w tym zakresie. Problem polega generalnie na wykonawstwie, to znaczy w programach przedakcesyjnych, być może w województwie podlaskim nie było to znane, ale w programach przedakcesyjnych na przykład bardzo dużo pieniędzy poszło na tworzenie grup producenckich wśród sadowników. W dużej części te grupy producenckie mimo dużych nakładów finansowych się nie przyjęły. Powstało kilka dużych grup, kilka grup producenckich na terenie Polski, ale myślę, że odsetek tworzenia tego typu miejsc pracy to jest mniej więcej 10%, czyli polscy rolnicy jednak są indywidualistami, nie ma znaczenia, czy hodowcy, czy rolnicy, czy ogrodnicy.
No ale są branże, weźmy nawet nasze województwo podlaskie, branża hodowli i przetwórstwa drobiu. Jednak się rozwija, łączą się te gospodarstwa w grupy producenckie, tworzone są ubojnie, idzie produkcja, jesteśmy znaczącym producentem drobiu w Europie.
Ja powiem w ten sposób,
na świecie.
To jest wynik troszeczkę historii w tym zakresie. To znaczy, nie wiem, czy pan redaktor... Drobiarze byli wcześniej kapitalistami, to znaczy w okresie, że
dobrym
tak powiem...
Tego słowa znaczenie.
W okresie, że tak powiem, Gierkowskim. Ludzie, którzy chcieli uruchamiać prywatną inicjatywę, a nie mieli możliwości tworzenia jakichś własnych zakładów przemysłowych, opierali te zakłady przemysłowe w oparciu o produkcję rolną, która była w tamtej części w jakiś tam sposób trochę otwarta. Byli to potencjalni badylarze, ale byli to również producenci kurcząt i producenci drobiu, którzy po prostu stawiali swoje fermy drobiowe, kupowali kukurydzę od państwa, która była sprowadzana i po prostu produkowali
tania pasza.
I była po prostu tania pasza. I ten mechanizm jest trochę inny. Ci ludzie bardzo często nie pochodzili ze środowisk rolniczych. Byli to po prostu przedsiębiorcy, którzy zaczęli do tego podchodzić, bo to był czas, w którym można było...
Jak dla klasycznej firmy trzeba było mieć odpowiedni kapitał, odpowiednie narzędzia.
Można było rozpocząć tego typu produkcję i do branży, powiedzmy, drobiarskiej, jak i również ogrodniczej wchodzili po prostu ludzie, którzy chcieli...
Mamy kolejną branżę, która można powiedzieć, że rozwinęła się z sukcesem i w której to branży interwencja państwa była swego czasu bardzo znacząca. Myślę tutaj jednak o przetwórstwie mleka.
Tak, ale
były
to było...
specjalne pieniądze. Pamiętam taką kwotę na początku lat 90. To było około 300 milionów dolarów, które poszły na wsparcie dla spółdzielczości mleczarskiej. Nastąpiło unowocześnienie narzędzi, unowocześnienie technologii i to zaowocowało później...
Ale ta spółdzielczość też w polskich rękach jest, bo te spółdzielnie są jednak generalnie polskie. Co prawda rolnicy tam teoretycznie mają wpływ na to, co robią te zarządy, ale funkcjonują na zasadach rynkowych. Warto jeszcze wspomnieć, że rząd poza wsparciem tych grup producenckich, o których mówiliśmy, które nie obejmują zdecydowanej większości rolników, próbuje wspierać także tych najdrobniejszych, wprowadzając przepisy dotyczące swobodnej sprzedaży produktów rolnych na małą skalę i
ale przetworów. Do tego musi się dostosować rynek, do tego muszą się dostosować konsumenci.
Ale to troszkę tak jest,
interakcji z gospodarzami.
Bo gdy pojawiają się jakiekolwiek jarmarki, także i białostoczanie bardzo chętnie kupują tę żywność bezpośrednio od rolników, czy dżemy, przetwory, mięsa i tak dalej. I my tu ułatwiliśmy funkcjonowanie takiej sprzedaży, bo nasi poprzednicy próbowali nawet karać i stosowali takie reguły podatkowe jak wobec dużych firm, a my to bardzo mocno ułatwiliśmy.
40 tysięcy w ciągu roku bez podatku można zarobić.
To jest o tyle z jednej strony jak gdyby oczywiste, bo na przykład w przypadku Francji i drobnych miast we Francji obszar, że tak powiem, spożywczego zasilenia mieszkańców lokalnych zamyka się w odległości 60 kilometrów, czyli te rynki powinny, że tak powiem, w ten sposób się rozwijać, że tak powiem, sklepy mniej powierzchniowe, jak i dużo powierzchniowe próbują, powinny oferować tego typu produkty.
No ale brakuje mi nadal, panie Piotrze, czegoś takiego, że wchodzę do restauracji i jest napisane, że mięso pochodzi z jakiegoś gospodarstwa, gdzie jest wymieniony z
imienia i nazwiska. No jeszcze na to się nie wytworzyła się na to po prostu w Polsce moda, tak?
Że idziemy na targ czy do sklepu i są ziemniaki, marchewki, cokolwiek i od razu jest napisane, skąd dany towar pochodzi, ale też z konkretnego gospodarstwa.
Powiem w ten sposób. Też uważam dosyć, że dużą wadą tych wszystkich programów, które były uruchomione po roku 2004, że pojawiły się oczywiście programy na modernizację gospodarstwa, pojawiły się jakieś tam programy na maszyny, na sprzęt. Nie pojawiły się programy na promocję i budowy spożywczej marki lokalnej.
Takiego łańcucha dostaw.
Znaczy, które powinny się pojawić.
Nie jest jednak tu, jakoś sam kojarzę, w programach Urzędu Marszałkowskiego były jednak pieniądze przeznaczone na promocję produktów lokalnych, na ich stworzenie. Pamiętam też z funduszy unijnych pomoc finansową na tworzenie takich lokalnych rynków, gdzie właśnie sprzedawcy, rolnicy mogliby spokojnie wystawiać swoje towary, gminy mogły sięgać po te pieniądze i tworzyć takie lokalne rynki. I trzeba dalej w tym kierunku iść, bo rolnicy też nie mogą sprzedawać tak jak kiedyś w kurzu, błocie, bo to jest niehigieniczne. I klienci też wolą pójść na utwardzony plac, gdzie są normalne stoły.
To musi się ucywilizować.
Na szczęście w wielu gminach się to dzieje, tylko troszkę jeszcze czasu na to potrzeba. Wielu już się to dokonało.
Ja jeszcze chciałem tylko zwrócić uwagę, że o ile jeszcze to, o czym mówimy, szczególnie w województwie podlaskim, ale w ogóle na ścianie wschodniej, powoduje, że niektóre środki dla tych rolników nie będą dostępne. To jest, że tak powiem, powszechność ASF-u. To jest choroba, która będzie dotyczyła naszego regionu przez przynajmniej 10 lat. I mniej więcej za 10 lat
czyli
ona
tutaj
będzie
musimy
wychodziła.
Uruchomić zastępczą produkcję, czy to będą opasy, bydło opasowe, czy coś podobnego.
Bo w przypadku trzody chlewnej jedyną szansą na hodowlę to są jednak duże gospodarstwa, które utrzymują technologię bioasekuracyjną w zakresie
czystości. U nas
praktycznie
zlikwidowano małą i średnią produkcję trzody chlewnej.
Moglibyśmy uruchomić baraninę i tym podobne rzeczy. Mamy odpowiednio duże kwoty, których nie wykorzystujemy, nawet jeśli chodzi o eksport, czy żywca tego baraniego, czy w ogóle sprzedaży tego mięsa na naszym rynku.
Że to jest wszystko.
Brakuje
mięso
mi jeszcze na przykład, że jak jeździ pociąg z Białegostoku gdzieś tam w Polskę, to żeby w każdym wagonie restauracyjnym zawsze była dostępna kiszka ziemniaczana, bawka ziemniaczana, czyli nasz lokalny produkt, no bo można to ładnie promować. Teraz jeszcze tym bardziej Komisja Europejska czy Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie opakowań czy sztućców jednorazowych, tego typu rzeczy. Moglibyśmy naszą produkcję, bo mamy na Podlasiu talerze z otrąb, też sprzedawać i przyjąć.
Szkoda, że z tego nie jesteśmy znani, bo wynalazek jest naprawdę
fantastyczny.
byłoby fantastyczne.
I moglibyśmy już przyjąć uchwałę, że nie sprowadzamy żadnych jednorazowych sztućców do nas, tylko używamy te sztućce, które u nas są produkowane. A zatem możliwości ewentualnej promocji są. Technologie również występują i trzeba by im trochę więcej uwagi poświęcić.
No i też mentalność klientów musi nas samych się troszeczkę zmienić, żebyśmy odeszli od tego, co jest najtańsze. Niestety ogromna część z nas nadal tą kategorią się posługuje. Część z powodów ekonomicznych, ale część, wydaje mi się, z przyzwyczajenia. Woli kupić coś taniego, te jednorazówki, o których mówiliśmy, zamiast bardziej ekologiczne produkty. Na pewno rolnictwo i już się mocno zmieniło w porównaniu z tym, co zastaliśmy po okresie PRL-u, ale ono ciągle wymaga jeszcze dalszych zmian. Dobrze, aby udało się utrzymać tę specyfikę polskiego rolnictwa, to znaczy dosyć dużą liczbę gospodarstw małych i średnich, a nie skupić się tylko i wyłącznie na tych ogromnych. I rząd Prawa i Sprawiedliwości próbuje pomóc w miarę możliwości, aby tak się stało.
No tak, tylko że to jest ogólnoeuropejski trend, to znaczy kiedy się pojawiła już odpowiednia ilość, że każdy może się najeść dosyta, no to teraz walczymy o jakość jedzenia. Więc, a ta jakość wiąże się jednak z indywidualizacją
ze
produkcji.
Ze skalą produkcji.
Tak.
Im mniejsza, tym lepsza.
Na razie,
lepsza.
Na szczęście, polska żywność jest ciągle konkurencyjna pod względem tej ekologiczności. My może do końca nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale nasza żywność ciągle jest mniej chemiczna niż ta na zachodzie Europy.
I na zakończenie o wojsku będziemy musieli się streszczać, czyli opowiedzieć o tym
krótko
wojsku.
Po wojskowemu.
Po wojskowemu właśnie. Trwają ćwiczenia 12. Brygady Zmechanizowanej i 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej na ścianie wschodniej już od początku marca. Około 1000 żołnierzy z grupy batalionowej ćwiczy. I to, co wczoraj miałem okazję zobaczyć w Czartajewie i w Siemiatyczach, to podejrzewam, że wojskowi z naszego regionu, czyli z całej ściany wschodniej, zobaczyli po raz pierwszy i pewnie byli pod ogromnym wrażeniem.
No bo u nas nie ma tak dużych jednostek liniowych. Ciągle te najsilniejsze zgrupowania wojsk są w centrum i bardziej na zachodzie. Ma być co prawda tworzona ta dywizja w Polsce Wschodniej, ale niestety nie na terenie Białegostoku. U nas no, są
szkoda, że dowództwo z Łomży przeniesiono do Siedlec.
To prawda, zgadzam się, też bym wolał, żeby to było w Łomży, chociaż
mogło być i w Białymstoku.
No, w samym Białymstoku może niekoniecznie, bo tutaj pewnie by same miejsca by nie było, ale gdzieś w okolicach być może by się przydało. Natomiast to pokazuje, że część przynajmniej jednostek wojskowych w Polsce już jest całkiem dobrze wyposażonych i warto dalej inwestować w nowoczesną armię, bo to będzie nam gwarantowało bezpieczeństwo. Wbrew nadziejom jeszcze sprzed kilku lat i strategiom, które mówiły, że nic nam nie grozi, żadna wojna, niestety okazuje się, że także w pobliżu naszych granic takie konflikty wybuchają. Nie możemy liczyć tylko i wyłącznie na sojuszników. Musimy też dać coś z siebie i stąd między innymi duże wydatki.
Zanim sojusznicy zainterweniują, to będzie 30 dni i te 30 dni my musimy sami się obronić.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że akurat w Siemiatyczach czy w Bielsku Podlaskim zaczęło być widać pewne rozwiązanie, które wiąże się z długotrwałymi, dobrze uruchomionymi programami zbrojeniowymi. Takim typowym programem uruchomionym bardzo dawno temu był kołowy transporter opancerzony Rosomak, który dzisiaj jest jednym z podstawowych transporterów polskiej armii, a w zasadzie mówimy o podwoziu Rosomaka, dlatego że jeśli chodzi o wieżyczki, no to tam wieżyczki są produkowane z Otto Mellarą albo z innymi, że tak powiem, producentami sprzętu. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o nośnik narzędzi zbrojeniowych czy nośnik uzbrojenia, KTO jest dobre i poszło. To znaczy był odpowiednio dobrze na samym początku wdrożony program, który ruszył i ten program
się
na dzień dzisiejszy rozwija. I
on, musimy pójść jednak błyskawicznie dalej.
Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że ten program był na początku bardzo krytykowany w takim zakresie, że kupujemy fińską hybrydę transportera opancerzonego, która już była tam produkowana i ona jest przenoszona do Polski. Natomiast okazało się, że no było to podwozie sprawdzone, u nas jest rozwijane, my mamy na to licencję, produkujemy na własne potrzeby, być może produkujemy na eksport.
Ten kierunek powinniśmy utrzymywać.
Aby
jak najwięcej sprzętu było produkowane w Polsce. Wszystkiego nie będziemy w stanie, ale przynajmniej jakaś część.
Ale pytanie, na ile możemy się włączać, bo teraz zaczęła się debata, jak zmodernizować Leoparda, drugiego, podstawowy czołg jednak w Unii Europejskiej. Czy będziemy się włączać także do programów europejskich i to, czy to jest droga?
Myślę, że jednak to w przypadku Leoparda to nie jest droga, dlatego że w przypadku Rosomaka mówiliśmy o projekcie bardzo nowoczesnym, który wszedł do produkcji 2-3 lata wcześniej. Jeśli chodzi o wchodzenie w modernizację już Leoparda, czołgu, który na rynku jest od lat 70., no to dlaczego mamy modernizować Leoparda, a nie PT-91, tak? Ale generalnie powinniśmy próbować wchodzić w projekty, które są projektami nowoczesnymi, tak? Które są projektami nowoczesnymi i one obejmują przynajmniej kilka państw, że widać, że to będzie rozwijane. No i dwustronne plus projekty typu polsko-niemiecki rozwój Leoparda.
Nie, to ma być projekt europejski.
No to jak rozumiem, chodzi o zmodernizowanie tych Leopardów, które jeszcze są w polskim wojsku i które na razie jeszcze szkoda byłoby przeznaczyć na złom.
Mówię tutaj o programie EDY, czyli Europejskiej Agencji Obronnej i ma to być program całkowicie europejski.
Też chciałem zwrócić uwagę, że następna perspektywa Unii Europejskiej to są bardzo duże pieniądze na wspólne programy europejskie, na modernizację sprzętu europejskiego.
Ale i też programy offsetowe, nie tylko sam zakup uzbrojenia, ale i także tak, aby część produkcji znalazła się w Polsce.
Liczymy na to, bo to będzie oznaczało, że lepsze jest nasze bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Dzisiaj gościliśmy Dariusza Piątkowskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości i Piotra Kusznieruka, szefa SLD w Podlaskiem. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.